Historia żywa.
Jacek Butlewski, dobry wieczór. Dziś w audycji Historia Żywa, drugi odcinek z naszej mini-serii poświęconej żołnierzom wyklętym. Zaczęliśmy w zeszłym tygodniu między innymi od Inki i Pileckiego, a dzisiaj trzy kolejne ważne postaci: Glapiński, Nil i Zapora. Naszym gościem już za chwilę będzie ksiądz dr Jarosław Wąsowicz. Jacek Butlewski, zapraszam. Tę godzinę poświęcamy żołnierzom wyklętym. Tak było też w poprzednim tygodniu, w poprzedniej audycji. Wtedy zaczęliśmy od Inki. To bohaterka pierwszej monety kolekcjonerskiej z 2017 roku z serii Żołnierze Wyklęci.
Szczęść Boże, witam serdecznie Państwa. No, to były te pierwsze lata, kiedy przywracałem pamięć o żołnierzach wyklętych i rzeczywiście cała ta seria Narodowego Banku Polskiego, jak również serie znaczków wydane przez Pocztę Polską, to były pierwsze zwiastuny zwiastuny takich bardzo pięknych w formule prób upamiętnienia, bo zawsze te monety kolekcjonerskie, no to są prawdziwe dzieła sztuki, ale też właśnie przypominają o naszych bohaterach i to dobrze, że taka seria wówczas powstała, wciąż możemy do niej wracać, no a teraz stała się takim spiritus movens z kolejnych naszych audycji.
Czwartą postacią z tejże historycznej serii jest moneta z Henrykiem Glapińskim, pseudonim Klinga. Najważniejsze fakty na temat tego bohatera podziemia i Kacper Witt.
Kapitan Henryk Glapiński, pseudonim Klinga, urodził się 28 grudnia 1915 roku w Częstochowie. Pochodził z rodziny robotniczej, działał jako członek Towarzystwa Gimnastycznego Sokół. W czasie II wojny światowej był żołnierzem Narodowej Organizacji Wojskowej i Armii Krajowej. W lipcu 1944 roku został zatrzymany przez Gestapo i osadzony w obozie koncentracyjnym Gross Rosen. Po zakończeniu II wojny światowej od marca 1946 roku pełnił funkcję komendanta powiatu radomsko-konspiracyjnego Wojska Polskiego. Dowodził utworzonym przez siebie oddziałem partyzanckim Służby Ochrony Społeczeństwa Warszawa. Wspólnie ze swoimi żołnierzami przeprowadził szereg udanych akcji przeciwko oddziałom UB i KBW. W nocy z 19 na 20 kwietnia 1946 roku przeprowadził udany szturm na Powiatowy Urząd Bezpieczeństwa w Radomsku i uwolnił stamtąd 57 żołnierzy antykomunistycznego podziemia. Jego 40-osobowy oddział rozbił 200-osobową grupę pościgową UB, biorąc do niewoli ponad 100 funkcjonariuszy Urzędu Bezpieczeństwa. W wyniku prowokacji Urzędu Bezpieczeństwa 14 września 1946 roku został aresztowany.
To był Kacper Witt, który przygotował najważniejsze informacje na temat Henryka Glapińskiego. Henryk Glapiński został zatrzymany przez podstęp. To była bardzo ciekawa historia. 31 sierpnia 1946 roku został aresztowany. Co się stało? Wszystko to dzieje się w Warszawie.
Tak, Glapiński został zwabiony do Warszawy przez agenta Urzędu Bezpieczeństwa, który podawał się za łącznika generała Władysława Andersa. Musimy dodać, że to już było po rozwiązaniu oddziału Henryka Glapińskiego, który na przełomie lipca i sierpnia na skutek ciągłych obław rozwiązał jednostkę sobie podległą. No i w tym samym miesiącu został zwabiony do Warszawy i 31 sierpnia 1946 roku Klinga został aresztowany.
Jak oni musieli wtedy bardzo uważać, prawda, na taki podstęp, na osoby podające się za kogoś, kim nie są. Każdy był wtedy podejrzany i no niestety Glapińskiemu nie udało się rozpoznać wroga w przebraniu.
No to też jest bardzo charakterystyczne, że wielu dowódców niepodległościowego podziemia została właśnie w taki sposób aresztowana. Albo przez ludzi podszywających się pod działalność konspiracyjną, albo niestety pod podległych sobie, jak to jest w przypadku zapory, o którym dzisiaj będziemy mówili, więc rzeczywiście zewsząd czyhało na nich niebezpieczeństwo i to była dosyć trudna sytuacja, powodująca, że żyli, mogli żyć w ciągłym strachu. I generalnie tak to się wszystko dokonywało. To jest, tak jak mówiłem, charakterystyczne, że oni albo ginęli z bronią w ręku, albo dokonywali samobójstw, kiedy już znajdowali się w obławie, albo właśnie byli zadenuncjowani przez agentów, ale się nigdy nie poddali. Ktoś to też kiedyś zauważył, że ci dowódcy niepodległościowego podziemia nigdy nie podnieśli rąk do góry i walczyli do końca. Jakie były ich losy, no to różnie się toczyło. W każdym razie Klinga, tak jak mówiłem, został aresztowany w 1946 roku i no jak w innych przypadkach rozpoczęło się śledztwo bardzo sadystyczne, okrutne. W grudniu, dokładnie 17 grudnia, więc po pół roku Wojskowy Sąd Rejonowy w Łodzi skazał go w procesie dowództwa KWP na karę śmierci. No i dwa miesiące później został rozstrzelany w więzieniu w Łodzi. Co ciekawe, egzekucja miała miejsce na 3 dni przed wejściem w życie amnestii, chociaż oczywiście czas pokazał, że ta amnestia nie była zbyt wiele warta i pomimo tego, że zgłaszali się ci, którzy uwierzyli w dobrą monetę komunistów, wielu z nich i tak było aresztowanych, i tak sądzono ich, i tak na nich wykonywano wyroki śmierci. Natomiast w przypadku pana kapitana Henryka Glapińskiego do dziś nie jest znane również miejsce jego pochówku.
Thank you.
Tę godzinę poświęcamy żołnierzom wyklętym. To drugi odcinek naszej miniserii poprzedzającej dzień 1 marca, a więc Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych, Żołnierzy Niezłomnych, bo takie dwa pojęcia się pojawiają, tak się ich określa. Które określenie ksiądz woli, wyklęci czy niezłomni?
Ja jestem tutaj wyznawcą opinii pana generała Podchorskiego z Poznania, który uważa, że powinno się jednak nazywać tą armię podziemną żołnierzami wyklętymi. Chociaż takie.
A czy niezłomni to duży błąd?
Nie, nie. To jest oczywiście wszystko umowne i zastępczo często się używa tych dwóch sformułowań. Jedno i drugie jest dobre, bo byli niezłomni, ale byli też wyklęci przez tych, którzy ich ścigali, którzy zamykali ich w więzieniach, dokonywali na nich politycznych mordów, więc oba pojęcia są jak najbardziej adekwatne do sytuacji, w której znaleźli się walcząc po II wojnie światowej.
Chociaż możemy przychylić się do prośby generała Podchorskiego, bo sam jako żołnierz wyklęty na pewno powinien być słuchany w tej kwestii, prawda? Tak. Uczestnik licznych spotkań, właściwie każda uroczystość patriotyczna, chociażby związana z Dniem Pamięci o Żołnierzach Wyklętych albo z rocznicą powstania państwa podziemnego, jest jego udziałem. Można go spotkać.
Tak, miałem wielokrotnie okazję uczestniczyć w takich spotkaniach, gościć pana generała.
Także w szkołach także bywał swego czasu.
No, trzeba powiedzieć, że on jest niezłomny. Pan Bóg dał mu dużo zdrowia i dużo lat życia. Dobrze, że mógł się doczekać takiego momentu, w którym będzie mógł się dzielić swoją wiedzą, swoimi przeżyciami. No i cały czas trzymamy kciuki, mówimy się, żeby mógł dożyć setnej rocznicy, a to już urodzin, a to już rzeczywiście jest bardzo blisko.
I zapewne wielokrotnie bohaterem jego opowieści był August Emil Fieldorf, pseudonim Nil, o którym już za chwilę.
Historia żywa.
Drugim bohaterem naszej dzisiejszej audycji jest słynny Nil. Dlaczego mówimy słynny? Jakoś tak się stało, że bardzo często gdzieś tam w mediach informacje na jego temat i audycje się pojawiają.
No bo to był jeden z najwyższych oficerów, rangą oficerów Wojska Polskiego, którzy zostali zamordowani przez komunistów, a przede wszystkim to był bohater wszystkich tych najważniejszych momentów naszej walki o niepodległość w XX wieku, bo i był członkiem Harcerstwa Sokoła, legionistą, walczył w wojnie polsko-bolszewickiej, w wojnie obronnej w 1939 roku, był członkiem Związku Walki Zbrojnej, Armii Krajowej, szefem KGB, więc rzeczywiście można powiedzieć, że w jego życiu wojskowym zadziało się bardzo wiele. W każdym z tych okresów też walki o niepodległość zapisał karty swojej historii pięknymi zgłoskami, niezwykle odważny, bezkompromisowy, bardzo dobry dla podwładnych, jak czytamy w dokumentach, szczególnie z okresu międzywojennego, które charakteryzowały tę postać. No i również po II wojnie światowej doświadczył tych represji, które spotkały jego żołnierzy, zanim, którzy nie złożyli broni.
Zanim o represjach, jeszcze wróćmy do czasów wojennych. Najważniejsze informacje na temat tego wielkiego dowódcy, tak można w skrócie powiedzieć, zebrał Kacper Witt.
Generał August Emil Fieldorf, pseudonim Nil, urodził się 20 marca 1895 roku w Krakowie. Syn Andrzeja i Agnieszki z domu Szwanda w 1910 roku wstąpił do Towarzystwa Sportowo-Gimnastycznego Strzelec. W nim też ukończył szkołę podoficerską. Walczył w I wojnie światowej. 6 sierpnia 1914 roku na ochotnika zgłosił się do Legionów Polskich i wyruszył na front rosyjski. Po kryzysie przysięgowym został wcielony do cesarskiej i królewskiej armii, zdezerterował i w sierpniu 1918 roku zgłosił się do Polskiej Organizacji Wojskowej w rodzinnym Krakowie. Od listopada 1918 roku służył już w szeregach Wojska Polskiego. W latach 1919-1920 uczestniczył w kampanii wileńskiej. Po wybuchu wojny polsko-bolszewickiej w randze dowódcy kompanii brał udział m.in. w wyzwalaniu Dyneburga, Żytomierza, w wyprawie kijowskiej i w bitwie białostockiej. Walczył w kampanii wrześniowej w 1939 roku, był internowany, po kilku tygodniach zbiegł, został wyznaczony przez władze polskie pierwszym emisariuszem rządu i naczelnego wodza do kraju. Działał w Związku Walki Zbrojnej. W listopadzie 1942 roku został mianowany dowódcą Kedywu KGAK. Stworzył organizację Niepodległość o kryptonimie NIE, mającej działać w warunkach okupacji sowieckiej. 7 marca 1945 roku został aresztowany przez NKWD w Milanówku pod fałszywym nazwiskiem Walenty Gdanicki i nierozpoznany został odesłany z siedziby NKWD we Włochach do obozu w Rembertowie, a stamtąd 21 marca 1945 roku wywieziony do obozu pracy na Uralu. W 1947 roku powrócił do Polski i osiedlił się pod fałszywym nazwiskiem w Białej Podlaskiej. W odpowiedzi na obietnicę amnestii pod prawdziwym nazwiskiem chciał uregulować swoją służbę wojskową. 10 listopada 1950 roku został aresztowany przez funkcjonariuszy Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego.
Co się dzieje po II wojnie światowej? On się nie angażował już po II wojnie światowej w sensie walki. Jednak jest zaliczany do grona żołnierzy wyklętych.
Tak, nie angażował się, bo dopiero w 1947 roku jesienią powrócił do Polski. On pod nazwiskiem konspiracyjnym przebywał w sowieckich łagrach. Kiedy powrócił do Polski w punkcie repatriacyjnym, także podał konspiracyjne nazwisko Walentego Gdanickiego i pod tym fałszywym nazwiskiem osiedził się w Białej Podlaskiej, potem w Warszawie i Krakowie. W końcu zamieszkał w Łodzi. Mówiliśmy o amnestii. Właśnie generał Nil po zastanowieniu się dłuższym postanowił się ujawnić.
Nie musiał w ogóle tego robić, prawda? Nie było niebezpieczeństwa, nie było zagrożenia.
Mógł funkcjonować pod fałszywym nazwiskiem. Nikt go nie rozpoznał, nikt go nawet w tych sowieckich łagrach nie rozpoznał, chociaż UB, NKWD usilnie go szukało. Przywódcy naszego podziemia rozsiewali nawet plotki, że generał Nil przedarł się do Wielkiej Brytanii, żeby zmylić przeciwnika. W każdym razie postanowił generał się ujawnić w lutym 1948 roku. No i początkowo wydawało się, że wszystko będzie dobrze. Ponad dwa lata funkcjonował już pod prawdziwym swoim nazwiskiem. Mieszkał ze swoją rodziną, próbował ułożyć sobie życie. Niestety 9 listopada 1950 roku Fieldorf został aresztowany, kiedy wychodził z jednego z urzędów w Łodzi, do którego właśnie zwerbowano go pod pretekstem dopełnienia formalności związanych z jego ujawnieniem, z dopowiedzeniem pewnych faktów z jego życia i niemal natychmiast w Łodzi przewieziono go do aresztu Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego na ulicy Rakowieckiej w Warszawie. No i tutaj rozpoczęła się katorga generała. Śledztwu przewodził znany z sadyzmu wobec oskarżonych pułkownik Józef Światło, który zresztą sam później uciekł za granicę, i stalinowska prokurator Helena Wolińska, też swego czasu było o niej głośno, kiedy próbowano ściągnąć ją do Polski, aby rozpocząć wobec niej śledztwo, proces, postawić ją w akt oskarżenia. To się nie udało. Za podstawę oskarżenia generała uznano wydany przez PKWN dekret o wymiarze kary dla faszystowsko-hitlerowskich zbrodniarzy winnych zabójstw i znęcania się nad ludnością cywilną i jeńcami oraz zdrajców narodu polskiego. Proszę sobie wyobrazić.
Absurdalne, to do granic możliwości.
Jak się poczuć ten bohater, dowódca, generał. I zresztą, kiedy czytamy różne wspomnienia współwięźniów o jego pobycie właśnie na Rakowieckiej, to już ten sam akt oskarżenia powodował u niego rzeczywiście taką, nazwijmy to, depresję. On nie mógł tego zrozumieć, jak jego człowieka, który całe swoje życie poświęcił dla walki o niepodległą ojczyznę, nigdy jej nie zdradził, stawia się tak absurdalne zarzuty. No, komuniści tłumaczyli to tym, że kiedy, w którym dowodził, że Armia Krajowa przysługiwała się niebieskim okupantom, zwalczając organizacje komunistyczne, takie jak Polska Partia Robotnicza, Gwardia Ludowa czy Armia Ludowa, które na tle całego państwa podziemnego, tego wszystkiego, co prezentowały, jakie zaplecze miały oddziały związane właśnie z rządem londyńskim, polskim państwem podziemnym, a więc Armia Krajowa, Narodowe Siły Zbrojne, no nie znaczyły nic. I rzeczywiście też wielokrotnie kolaborowały zarówno z Sowietami, jak i z Niemcami. Właśnie dla uwiarygodnienia stawianych tych absurdalnych zarzutów Kieldorfowi, w akcie oskarżenia wymieniono jego rzekome zbrodnie przeciw działaczom lewicowym. Pomimo tego, że generał konsekwentnie zaprzeczał wszystkim stawianym mu zarzutom, i tak został skazany na karę śmierci.
Powieszony.
Próbowano go wielokrotnie go złamać, bo to jest też ważne epizody związane z jego uwięzieniem na Rakowieckiej w Warszawie. Najpierw dostarczono mu nieprawdziwą informację o aresztowaniu jego żony i dzieci. Potem zaproponowano mu wydanie odezwy do innych oficerów Armii Krajowej, która miałaby zachęcać ich do ujawnienia się i zaufania komunistycznym władzom. I tutaj Nil także kategorycznie odmówił, a więc no, on rzeczywiście pozostał niezłomny do końca. Wyrok zapadł 16 kwietnia 1952 roku po trwającej prawie 8 godzin rozprawie. W kolejnych miesiącach generał składał wnioski o rewizję sprawy. Rodzina również prosiła o złagodzenie wyroku. To wszystko zostało przez komunistów odrzucone. I wyrok wykonano 24 lutego 1953 roku. Relacje o tych ostatnich chwilach generała znamy z zeznania prokuratora Witolda Gattnera, który w 1992 roku dość szczegółowo opisał w swoich zeznaniach ten moment i rzeczywiście ostatnie chwile generała, można powiedzieć, wyglądały tak, jak żył przez całe życie. Z niezwykłą godnością patrzył w oczy swoim oprawcom, stał wyprostowany, nikt go nie musiał podtrzymywać, prosił tylko, żeby powiadomić jego rodzinę. Rzeczywiście można było podziwiać jego opanowanie w obliczu tak dramatycznego wydarzenia.
Historia żywa.
Oczywiście ciała generała Nila także nie odnaleziono, pomimo intensywnych prac ekipy pana profesora Szwagrzyka. I
komuniści zrobili wszystko, żeby zataić,
tak,
ukryć
żeby zataić
to, gdzie...
Tutaj w przypadku generała też poszukiwano go na terenie samego Muzeum Żołnierzy Wyklętych i Więźniów Politycznych PRL na Rakowieckiej i właśnie na kwaterze EU. No być może te ostatnie poszukiwania, bo jeszcze nie znamy ich rezultatów, przyniosą upragnioną informację o odnalezieniu Nila, o odnalezieniu Łukasza Cieplińskiego czy Witolda Pileckiego. No to by było rzeczywiście niezwykłe. W każdym razie w samym więzieniu na podstawie analizy materiałów archiwalnych znaleziono ukryte części szubienicy, na której stracono generała Kieldorfa Nila. Jest też miejsce, gdzie ta szubienica stała. Miałem okazję dosłownie w ubiegłym miesiącu odprawiać w tym właśnie miejscu mszę świętą, kolejną mszę świętą o beatyfikację księdza arcybiskupa Antoniego Baraniaka, który był w tym samym czasie więźniem Rakowieckiej. Pan dyrektor, ponieważ no, w pandemii nie możemy zapraszać gości, w zasadzie msze odbywają się tylko w gronie, wąskim gronie pracowników muzeum, pan dyrektor poprosił, żebyśmy wyjątkowo tę mszę świętą odprawiali właśnie w tym miejscu, również wspominając tych wszystkich, którzy zostali tam przez komunistów zamęczeni.
Te audycje poświęcamy żołnierzom wyklętym, między innymi słynnemu bohaterskiemu Nilowi. Jeśli można tak powiedzieć, to chyba każdy żołnierz chciałby mieć takiego dowódcę. I jeśli możemy pobawić się w historię alternatywną przez chwilę i zastanowić się, co by było, gdyby komunistów nie było, gdyby wojna zakończyła się wolną Polską, to przecież jaką wielką rolę mógłby Nil odgrywać w tej powojennej rzeczywistości? Ksiądz dr Jarosław Wąsowicz.
Oczywiście, chociaż on już, że tak powiem, dobijałby do wieku emerytalnego. W momencie, kiedy wykonywano na nim egzekucję, no miał chyba nieco ponad 60 lat, o tyle, o ile pamiętam. W każdym razie straciliśmy no, wielu wybitnych ludzi i pewnie Polska zupełnie inaczej by wyglądała, bo to nie tylko chodzi o wybitnych dowódców wojskowych, ale trzeba pamiętać, że znaczną część konspiracji tworzyli ludzie bardzo młodzi, ambitni, ludzie, którzy no, chcieli budować sobie życie po wojnie, którzy mieli swoje marzenia, plany. To był kwiat młodzieży, bardzo dobrze wykształconej, która by mogła rzeczywiście służyć ojczyźnie na różnych kierunkach. Pewnie zostawaliby inżynierami, lekarzami. No tak się nie stało i to jest też ważne. Dobrze, że pan redaktor to poruszył, bo my często wspominając tą antykomunistyczną partyzankę mówimy o takich suchych faktach, prawda? Walczyli, tyle i tyle lat mieli, ale to pytanie, co by było, gdyby tych ludzi nie zabito, jest bardzo ważne, bo też właśnie kiedy o tym pomyślimy, to widzimy, jak wiele Polska straciła, jak wiele więcej moglibyśmy osiągnąć i dzisiaj pewnie też bylibyśmy w innym miejscu, gdybyśmy tak wybitnych postaci, tak bardzo ambitnych, którzy zatroskani byli o Polskę, wówczas nie stracili.
Może to na przykład oni, gdyby nie było bolszewików, współzakładaliby Unię Europejską, chociażby z Schumanem, prawda? To alternatywna historia. I moglibyśmy godzinami snuć tę wizję. No zapewne wielką rolę odegrałby w tej rzeczywistości, tej alternatywnej, gdyby przeżył słynny Zapora, o którym już za chwilę.
Historia żywa.
Ta godzina z żołnierzami wyklętymi, Klinga, Nil, a teraz Zapora, czyli Hieronim Dekutowski. Najważniejsze fakty z jego życia, zwłaszcza walki w czasie II wojny światowej i Kacper Witt.
Major Hieronim Dekutowski, pseudonim Zapora, urodził się 24 września 1918 roku w Dzikowie. Najmłodszy z dziewięciorga dzieci Jana Henryka Dekutowskiego, członka PPS i Piłsudczyka oraz Marii Sudackich. Działał w harcerstwie, wstąpił do wojska jako ochotnik i walczył w obronie Lwowa. Internowany po brawurowej ucieczce z obozu przedostał się do Francji, gdzie zgłosił się do odtwarzanej Armii Polskiej. Walczył w szeregach 2. Dywizji Strzelców Pieszych, 1. Dywizji Strzelców i 1. Samodzielnej Brygadzie Spadochronowej. W 1943 roku zaprzysiężony jako cichociemny, zrzucony na teren kraju w nocy z 16 na 17 września 1943 roku, walczył z wojskiem, uratował wielu Żydów, likwidował niemieckich konfidentów. Według badaczy jego oddział między styczniem a lipcem 1944 roku przeprowadził ponad 80 akcji zbrojnych przeciwko Niemcom, najwięcej spośród wszystkich jednostek okręgu lubelskiego. W styczniu 1945 roku powrócił do konspiracji, tym razem skierowanej przeciw Sowietom. Wiosną 1945 roku dowodził licznymi akcjami rozbijania posterunków MO i likwidacji funkcjonariuszy aparatu władzy. W okresie od kwietnia do czerwca jego oddział, który liczył ponad 300 żołnierzy, dokonał słynnego rajdu, wykonując kilka brawurowych akcji, m.in. opanowanie Janowa Lubelskiego, opanowanie posterunku MO UB w Bełżycach, w Urzędowie czy Kazimierzu Dolnym. Na przełomie 1945 i 1946 roku przeprowadził wiele akcji dywersyjnych i samoobrony w województwie lubelskim, rzeszowskim i kieleckim, w których według oficjalnych wyliczeń zginęło ponad 400 żołnierzy Ludowego Wojska Polskiego, głównie KBW, ubeków i milicjantów, a także czerwonoarmistów. Został aresztowany 16 września 1947 roku.
Tak jak w przypadku Nila mówiliśmy o aresztowaniu już w latach 50., bo został zatrzymany, został aresztowany w listopadzie 50. roku, powieszony w roku 53., a więc dużo później niż wszyscy bohaterowie, o których mówiliśmy w zeszłym tygodniu i o których mówimy w tym tygodniu, to w przypadku Zapory cofamy się do roku 47., wrzesień roku 47., a więc tuż po II wojnie światowej, o kilka lat, ten najstraszniejszy właściwie okres dla polskich bohaterów. Co się dzieje z Zaporą?
Właśnie, ale zanim dojdziemy do września, to warto jeszcze powrócić do lutego 1947 roku, bo Dekutowski razem z Władysławem Siłanowickim po ogłoszeniu amnestii postanowili podjąć rozmowy z przedstawicielami Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego i pertraktować z nimi warunki ujawniania się żołnierzy WiN-u płakowskiego podziemia. Te rozmowy zostały ostatecznie zerwane i Zapora postanowił uciec do Wielkiej Brytanii. Przekazał dowództwo innemu słynnemu żołnierzowi niezłomnemu, kapitanowi Zdzisławowi Brońskiemu, Uskokowi, i we wrześniu 1947 roku żołnierze z jego oddziału i sam Zapora pojawiali się kolejno na punkcie przerzutowym w Nysie Opolskiej, gdzie niestety bezpośrednio trafiali w ręce katolickiego UB i okazało się, że jednym z agentów, który doprowadził do aresztowania Zapory i jego ludzi, był jego zastępca, Stanisław Wnuk Opal. Sam Dekutowski został zatrzymany 16 września i wszystkich jego żołnierzy wraz z nim przewieziono na Rakowiecką. To więzienie dzisiaj już wielokrotnie wspominane i tutaj, jak wszystkich innych, poddano brutalnemu śledztwu. Społeczeństwo dowiedziało się, że Hieronim Dekutowski Zapora został schwytany dopiero po rozpoczęciu śledztwa. Ono się rozpoczęło 3 listopada 1948 roku, a więc niemal rok przebywali w więzieniach, w więzieniu na Rakowieckiej. Tam byli okrutnie przesłuchiwani i właśnie tego dnia 3 listopada w Wojskowym Sądzie Rejonowym w Warszawie oprócz Dekutowskiego na ławie oskarżonych zasiadło kilku jego podkomendnych i w sądzie wszyscy ci żołnierze zachowali się bardzo godnie, nie kajali się i nie przyznawali się do absurdalnych zarzutów. No a Zapora, jak na dowódcę, przystało, wziął całą odpowiedzialność na siebie. Niewiele to się zdało, bo 15 listopada 1948 roku skazano ich na kilkakrotne kary śmierci. Po rozprawie z Wojskowego Sądu przewieziono ich wszystkich na Rakowiecką. Tutaj pojawia się również jeden z takich bardzo brutalnych zwyczajów, które stosowano wobec żołnierzy podziemia niepodległościowo, mianowicie w więzieniu przebierano ich w niemieckie mundury. I Władysław Siłanowicki miał po latach powiedzieć, że ten mundur hańbił katów, nie ofiary. I nieskończenie ważniejszym od naszego ubrania było to, co przed sądem krzywoprzysiężnym mówiliśmy podczas procesu, to jest wypowiedź Siłanowickiego. I rzeczywiście również w tych niemieckich mundurach przewieziono ich ponownie na Rakowiecką. No i tutaj, pomimo tego, że wyrok już zapadł, Zaporę poddano kolejnemu brutalnemu śledztwu, podobnie jak wcześniej nikogo nie wydał. No i ostatecznie Zapora trafił ze swoimi podwładnymi do celi dla więźniów, na których już orzeczono karę śmierci, tak zwanych KS-owców. Siedziało wówczas na Rakowieckiej ponad 100 takich więźniów. I co ciekawe, również już można powiedzieć w tak dramatycznej sytuacji, żołnierze Zapory podjęli próbę ucieczki. Postanowili wywiercić dziurę w suficie, potem dostać się do budynków gospodarczych i stamtąd zjechać na prześcieradłach i zeskoczyć na chodnik na ulicy Rakowieckiej.
Jakbyśmy film jakiś oglądali opowiadający o czasach II wojny światowej, bo to w kilku podobny motyw się pojawił.
No, ale ostatecznie zostali zdradzeni. Jeden z więźniów kryminalnych uznał, że ta akcja jest zbyt ryzykowna, chociaż już się przekuto, że tak powiem, do tych budynków gospodarczych. Wszystkich wsypał. Liczył sam na złagodzenie pewnie swojego wyroku, natomiast Dekutowski i Siłanowicki trafili wówczas na kilka dni do karceru, gdzie trzymano ich nago, skutych kajdanki. Egzekucję wykonano 7 marca 1949 roku na Mokotowie, gdzie łącznie z zaporą zginęło 7 jego żołnierzy.
Historia żywa.
W przypadku zapory szczątki szczęśliwie odnaleziono 8 lat temu. Wiemy.
No tak, tu jesteśmy w tej szczęśliwej sytuacji, że majora Dekutowskiego mogliśmy pochować z honorami, że został odnaleziony. No tak jak Inka, tak jak Zagończyk, tak jak Upaszka. No ale jeszcze ciągle nam wielu brakuje i trzymamy kciuki za pana profesora Szwagrzyka i też modlimy się o to, żebyśmy mogli tych naszych żołnierzy z honorami pochować, tak jak sobie na to zasłużyli.
A sąd w Warszawie dopiero w 1994 roku postanowił oddać jednak honor zaporze, no i też jego podwładnym zaporczykom, bo wtedy dopiero sąd uznał, że jednak zapora walczył po właściwej stronie, bo przez lata komunistyczne to było oczywiste, przez czasy PRL-u to wiadomo, że władza nie mogła powiedzieć inaczej, ale już po przemianach, dopiero w roku 94 taka sądowa decyzja zapadła, dająca trochę honor temu żołnierzowi.
Tak, w niektórych przypadkach rzeczywiście to się udało, że jeszcze za życia oprawców przede wszystkim zwrócono im honor. Niestety nie udało się w zbyt wielu przypadkach skazać tych, którzy katowali żołnierzy niezłomnych, którzy przyczynili się do tego, że zostali zamordowani w komunistycznych więzieniach. Myślę, że tutaj najbardziej taką charakterystyczną jest sprawa Heleny Wolińskiej, którą przecież kilka dobrych lat próbowano sprowadzić z Anglii, z Wielkiej Brytanii do Polski. Nie udało się, pani prokurator dożyła sobie spokojnie do swojej śmierci w Wielkiej Brytanii, nigdy jej nie stamtąd nie deportowano do Polski.
To jest taka karta raczej nierozliczona i już chyba nie będzie, może ich jedynie oceniać w tej chwili historia.
Tak, no możemy tak bardzo symbolicznie właśnie unieważniać wyroki sądów stalinowskich, przywracać honor tym naszym żołnierzom, natomiast sprawcy z różnych przyczyn, no kiedy się w ogóle pojawiły możliwości wytaczania im oskarżeń, no to już wszyscy byli w sędziwym wieku, no i praktycznie to już była walka z wiatrakami, no a też zastanawiające jest, jak postępują tak zwane wolne kraje, czy Wielka Brytania, czy Szwecja, gdzie cały czas przecież żyje Stefan Michnik. Nie możemy wobec tych ludzi, stalinowskich prokuratorów, sędziów, nie mogliśmy wyciągnąć konsekwencji.
Za tydzień trzecia odsłona naszego cyklu poświęconego żołnierzom wyklętym i wejdziemy troszkę chyba na grunt Wielkopolski, bo w tej serii numizmatycznej, od której zaczęliśmy audycję, tą i jeszcze wcześniejszą przed tygodniem, mówiliśmy o tych pierwszych monetach srebrnych od Inki. Dzisiaj kolejni trzej bohaterowie, a kolejni dwaj to Wielkopolanie, bo i Ciepliński, i Kasznica to są wielcy bohaterowie podziemia antykomunistycznego i wielcy żołnierze, którzy są związani z Wielkopolską. Chociaż wiadomo, Kasznica to Lwów i tutaj przybył dopiero.
Wielkopolanie z wyboru.
Natomiast Ciepliński to młody człowiek urodzony w Kwilczu. Zresztą mówiliśmy o nim kilkanaście tygodni temu, ale wrócimy do tych dwóch Wielkopolan, właśnie do Cieplińskiego, tak, i do Kasznicy. Bardzo ciekawe postaci.
Bardzo ciekawe postacie i jedne z najbardziej rozpoznawalnych w tym gronie żołnierzy niezłomnych, także myślę, że będziemy mogli podzielić się z Państwem wieloma ciekawymi wiadomościami.
Ale w kolejnych audycjach kolejni żołnierze, na pewno ten temat do 1 marca będzie na naszej antenie w Historii Żywej obecny. Za dzisiaj dziękuję. Ksiądz dr Jarosław Wąsowicz był Państwa i moim gościem. Audycję realizuje Krzysztof Jankowski, a kłania się Jacek Butlewski. Dobranoc.
Historia żywa.